Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie powiem o wpływie promieniowania elektromagnetycznego telefonii komórkowej na zdrowie. W ostatnich czasach nastąpił wzrost licznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, jakimi są telefony i stacje bazowe telefonii komórkowej, sklasyfikowane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem jako prawdopodobny czynnik rakotwórczy. Promieniowanie, jak wiadomo, to przenoszenie energii, która odbywa się przez emisję cząstek albo fal elektromagnetycznych, nie wymagających istnienia ośrodka materialnego pomiędzy źródłem emisji a odbiornikiem. Fale elektromagnetyczne mogą rozchodzić się w próżni i fala elektromagnetyczna powstaje na skutek poruszającego się ładunku elektrycznego, który wytwarza przepływ prądu w otoczeniu, wokół którego pojawia się pole magnetyczne. Gdy prąd jest zmienny, pole magnetyczne jest również zmienne, indukując zmienne pole elektryczne i magnetyczne. Jeśli jedno z pól wykonuje drgania, to drga również drugie pole. Drgające pola wytwarzają i przyczyniają się do powstania fali elektromagnetycznej. Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne są zwykłymi elementami środowiska, występują w sposób naturalny. Promieniowanie elektromagnetyczne można traktować zarówno jako falę elektromagnetyczną lub jako strumień małych porcji energii, fotonów. W przeciwieństwie do promieniowania jonizującego, czyli RTG czy promieni gamma, promieniowanie elektromagnetyczne według dotychczasowych danych nie jest w stanie zniszczyć struktur cząstek w układzie biologicznym, gdyż energie promieniowania elektromagnetycznego są zbyt niskie. Promieniowanie elektromagnetyczne zaliczane jest do promieniowania niejonizującego. Zakres energetyczny promieniowania elektromagnetycznego, który jest kilka rzędów wielkości poniżej energii wiązań chemicznych w cząsteczkach, jest podobno niewystarczający, aby wywołać jonizację atomów albo cząstek, czy zrywać wiązania chemiczne. Dlatego prawdopodobieństwo wywołania zmian strukturalnych, cząsteczkowych, wzbudzania czy uszkadzania DNA w komórkach i wyzwalania chorób było i nadal jest uznawane za niewielkie, a jedynym możliwym niekorzystnym efektem ma być podniesienie temperatury tkanek. Jednak wraz ze wzrostem liczby telefonów komórkowych i narażeniem na promieniowanie pochodzące z telefonów komórkowych, a także ze stacji bazowych, prowadzone badania i analizy dotyczące większości społeczeństwa, gdzie zagrożenie może dotyczyć nie tylko osób używających tychże telefonów komórkowych, ale którzy przebywają na obszarze promieniowania samych stacji bazowych, czyli szczególnie gęsto zaludnionych miast, głównie w dużych miastach, gdzie liczba użytkowników jest największa. Telefon komórkowy jest urządzeniem elektronicznym, które pozwala na kontakt radiowy z siecią telefoniczną przez przekazywanie informacji w trakcie prowadzenia rozmowy, przesyłanie wiadomości tekstowych czy korzystanie z internetu. Telefon zmienia głos na sygnał elektryczny, który transmitowany jest na częstotliwościach radiowych, a drugi telefon odbiera ten sygnał i zmienia go na głos. W telefonach komórkowych antena znajduje się wewnątrz aparatu, a moc wywoływana przez telefony komórkowe zależy od warunków panujących pomiędzy aparatem a stacją bazową. Jeśli warunki ulegają pogorszeniu, wówczas aparat zwiększa swoją moc, starając się utrzymać odpowiednią jakość połączenia. Telefon komórkowy pracuje z maksymalną mocą wyjściową na początku połączenia, po czym ta moc spada po rozpoznaniu odpowiedniego poziomu do utrzymania połączenia bez zakłóceń. Telefony komórkowe komunikują się jedynie ze stacjami bazowymi, nigdy bezpośrednio ze sobą, a kontakt jest możliwy w miejscach znajdujących się w zasięgu stacji bazowych telefonii komórkowych, czyli w miejscach, gdzie dociera emitowane przez nie promieniowanie elektromagnetyczne. Droga pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem nazywana jest kanałem radiowym. poziom promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez stację bazową telefonii komórkowej zależy od odległości od stacji danego miejsca odbioru oraz rodzaju przeszkód znajdujących się między nimi. Obszar, który jest obsługiwany przez stację bazową, znajdujący się w zasięgu, nazwany został komórką, stąd nazwa telefonów komórkowych, których zasięg zależy od zaludnienia danego obszaru. Maksymalny zasięg wynosi kilkanaście kilometrów w przypadkach obszarów słabo zaludnionych, podczas gdy dla obszarów gęsto zaludnionych, czyli dużych miast, zasięgi mogą wynosić nawet kilkadziesiąt metrów. W polu źródeł promieniowania wyróżniane są dwa obszary. Bliskie i dalekie, podczas używania telefonu komórkowego można ograniczyć się do rozpatrywania jedynie pola bliskiego, ale w przypadku oddziaływania stacji bazowej człowieka i środowiska również pola dalekiego. Wokół stacji bazowej także wyznaczane są pewne strefy dobrej słyszalności, strefa zakłóceń pracujących na tych samych częstotliwościach. Każde połączenie odbywa się na innej częstotliwości, gdy wszystkie częstotliwości są zajęte. Przy dużej liczbie telefonów komórkowych dochodzić może do przeciążenia sieci. Liczba stacji bazowych także zależy od liczby ludności na danym terenie i ze względu na usytuowanie anten stacji bazowych wysoko na budynkach, kominach, masztach zapewniona jest dość dobra jakość połączenia. Liczba stacji bazowych telefonii komórkowej jest powiązana z liczbą abonentów poszczególnych systemów i zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego liczba abonentów sieci komórkowych w Polsce na przestrzeni 20 ostatnich lat bardzo szybko rosła. Gdy jedna stacja bazowa obsługiwała na początku około 2000 użytkowników, z biegiem czasu stosunek liczby abonentów do sieci komórkowych zmniejszała się ze względu na wzrost liczby stacji bazowych. Kolejne generacje sieci komórkowych to coraz większe częstotliwości do łączności i niższa częstotliwość. W tym fale radiowe pokrywają większy obszar, a im większa częstotliwość, sygnał jest lepszej jakości, jednocześnie jest mniejszy zasięg, a więc więcej problemów z pokonywaniem fizycznych przeszkód. Im więcej stacji, tym mniejsze promieniowanie emitowane przez telefon komórkowy i według danych zebranych przez International Telecommunication Union liczba użytkowników telefonów komórkowych w Polsce, stan to był z 2017 roku w piśmiennictwie, wynosiła prawie 50 milionów, 49,8, co jest zbliżone do danych europejskich dostępnych przez GUS przy ludności 38 milionów, co wynika, że na jedną osobę przypada 1,3 telefonu. Za chwilę opowiem o wpływie na zdrowie. Wiadomo, że część fal radiowych emitowanych przez telefony komórkowe jest pochłaniana przez głowę, a zwłaszcza tkankę mózgową. Współczynnik pochłaniania promieniowania przez organizm jest przy tym mierzony za pomocą jednostki od angielskiej nazwy SAR. przy czym maksymalny dopuszczony poziom specific absorption rate jest określany ustawowo przez jednostki administracyjne różnych krajów. Wartości SAR dla konkretnych telefonów komórkowych z innymi informacjami można znaleźć zarówno na stronach internetowych producentów, jak i na stronach poszczególnych dostawców. Jednym z lepiej poznanych efektów promieniowania radiowego jest nagrzewanie pojemnościowe związane z efektami polaryzacji wiązań chemicznych i przewodnictwa cieplnego w żywych tkankach. W trakcie korzystania z telefonu komórkowego najbardziej narażona na działanie efektu nagrzewania pojemnościowego jest przede wszystkim głowa, a w tym oczywiście bardzo wrażliwa na ciepło i na wszelkie zmiany tkanka mózgowa, co prowadzi do wzrostu temperatury, chociaż ten wzrost temperatury podobno jest mniejszy niż w przypadku bezpośredniego nasłonecznienia głowy, co jest spowodowane fizjologicznym, specyficznym krążeniem krwi, jakie umożliwia u człowieka i nie tylko u człowieka, również u zwierząt, odprowadzanie nadwyżki ciepła. Jednak nie wszystkie tkanki czy narządy mają możliwości kontrolowania temperatury i odprowadzania ciepła, do których należy na przykład rogówka oka. Wpływ promieniowania o wartości SAR od 100 do 140 W na kilogram okazało się, że w badaniach trwających 3 godziny wzrost temperatury do temperatury 41,2 w soczewce powodował powstanie zaćmy. Niemiecki biofizyk Glasler twierdził, że zawarte w komórkach białka szoku termicznego, opisywane skrótem HSP, wykazują wzrost ekspresji w wyniku zwiększenia temperatury ciała, prowadząc do ochłodzenia. Inni badacze nie zgadzali się z tego rodzaju argumentami, dając na dowód różne drogi syntezy białka szoku cieplnego w komórkach. Z kolei badacze w Szwecji odkryli przeciek albumin w mózgu zwierząt. Ponadto wiadomo, że wielu użytkowników telefonów komórkowych uskarża się na nieokreślone dolegliwości podczas rozmów albo zaraz po używaniu telefonu, wśród których wymieniane bywają takie jak pieczenie skóry głowy i rąk, zmęczenie, zaburzenia snu, pamięci, zawroty głowy, utrata koncentracji, opóźnione reakcje, kołatanie serca, a niekiedy nawet zaburzenia przewodu pokarmowego. Chociaż opisujący wymienione objawy zaznaczają, że mogą one jednocześnie być spowodowane czynnikami choćby stresem albo alergicznymi. W 2004 roku europejskie badania o nazwie Reflex, które obejmowały 12 współpracujących ze sobą laboratoriów w różnych krajach, ukazały dowody na uszkodzenie DNA hodowli komórek in vitro w wyniku działania pola elektromagnetycznego o średnim SAR od 0,3 do 2. Jednak wynik i konkluzja badań refleksu, wynik ma świadczyć o niegenotoksyczności promieniowania fal radiowych. Podobnie raport duńskich badań dotyczących powiązania choroby nowotworowej z korzystaniem telefonów komórkowych przez okres 20 lat nie wykazały zwiększenia ryzyka zachorowania, ale niemiecki Urząd do Spraw Ochrony przed Napromieniowaniem uważał ten raport za nierozstrzygający. W celu oceny ryzyka choroby nowotworowej zapoczątkowano inny międzynarodowy projekt Interfon, sponsorowany przez przemysł dla okresu 10 lat, jednak zarzucane były także błędy projektu i błędy w badaniach. Również badania szwedzkie z 2005 roku nie potwierdziły zwiększenia ryzyka choroby nowotworowej, a badania brytyjskie sugerowały, że w pierwszej dekadzie od momentu rozpoczęcia używania telefonów komórkowych nie ma zasadniczego ryzyka powstawania guzów, chociaż nie można wykluczyć zwiększenia takiego ryzyka w wyniku długotrwałego użycia telefonu. Dla użytkowników korzystających z telefonów komórkowych przez długi czas wyniki muszą zostać sprawdzone, potwierdzone i poprawione o nowe fakty w przyszłości. Taki był wniosek. Wnioski wspólnych badań prowadzonych w północnej Europie uznawały, że pomimo, że badania nie wskazują na zwiększenie ryzyka promieniowania na nowotwory mózgu w wyniku używania telefonów komórkowych, możliwe istnieje zagrożenie przede wszystkim dla mózgu przy długotrwałym korzystaniu. Wyniki innych badań nad związkiem zachorowania na raka a używaniem telefonów komórkowych wskazują na wzrost ryzyka i szwedzki zespół naukowców prowadzących badania epidemiologiczne w 2004 roku sugerował, że regularne korzystanie z telefonu komórkowego przez ponad dekadę jest powiązane ze zwiększeniem ryzyka powstania guza mózgu. Podobne badania australijskiego neurochirurga dowodziły, że używanie telefonów komórkowych przez więcej niż 10 lat podwaja ryzyko powstawania nowotworów mózgu oraz może mieć wpływ na inne dolegliwości, choćby powodować opóźnienie w zasypianiu. Warto pamiętać, że w zależności od rodzaju tkanki, ja to przypominam, promieniowanie jest różne i tkanki o dużej zawartości wody, takie jak tkanka mięśniowa, zwłaszcza tkanka nerwowa, szybko pochłaniają promieniowanie, ogrzewając się, w przeciwieństwie do tkanek, w którym zawartość wody jest niewielka, choćby taka jak tkanka tłuszczowa. Fala elektromagnetyczna ulega także tłumieniu, wnikając w głąb tkanek ludzkich. Przy przechodzeniu fali przez tkanki, fala zmienia swoją długość oraz prędkość. Poza wzrokiem, który wykrywa światło widzialne, czy skórą odczuwającą ciepło, czyli promieniowanie podczerwone, nasze organizmy żywe, nie posiadają odpowiednich receptorów, aby wykryć obecność pola elektromagnetycznego i promieniowanie tego rodzaju przechodzi przez nasz organizm niezauważalnie. Pole elektromagnetyczne wnikają w głąb ludzkich tkanek, pozostawiają część energii w postaci ciepła. Głębokość wnikania zależy od częstotliwości. Im niższa częstotliwość, tym głębokość penetracji jest większa. Szkodliwe efekty biologiczne zależą więc od ilości pochłoniętej energii, a znając częstotliwość fal oraz rodzaj tkanki, można określić głębokość wnikania takiej fali, a tym samym maksymalny zasięg efektów termicznych w tkance. Za chwilę jeszcze opowiem o zagrożeniach ze stacji bazowej. Stacja bazowa jest naziemną anteną służącą do komunikacji z telefonami, jaka w porównaniu do telefonów komórkowych pracuje bez przerwy, mając znacznie większą moc, przy czym emitowane pole elektromagnetyczne słabnie proporcjonalnie do kwadratu odległości od anteny. Poziomy emisji stacji nadawczych muszą być zgodne z zaleceniami ICNIRP. Jednak zalecenia tej organizacji dotyczą głównie zjawiska krótkich czasów grzania tkanek biologicznych. Według kilku dostępnych badań w okolicy bliskich stacji bazowych, mieszkający tam ludzie zgłaszają liczne objawy chorobowe. We Francji w 2002 roku osoby mieszkające w sąsiedztwie stacji nadawczej zgłaszali takie objawy jak zmęczenie, bóle głowy, zaburzenia snu i pamięci. Podobne wyniki obserwowano w innych krajach europejskich: Hiszpania, Polska, Austria, ale także w Egipcie. Rozwój technologii mobilnych, a także duży popyt w miastach powoduje bardzo szybkie powstawanie coraz to nowych wież, wśród których wieże 3G czy 4G pracują na wysokich częstotliwościach. Powstało wiele norm krajowych oraz międzynarodowych. Wśród nich najszerzej stosowana jest ta, o której mówiłam, czyli ICNIRP, Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Jonizującym, która wprowadziła ograniczenia zasięgu w ponad 80 krajach. ICNIRP proponuje dwa poziomy bezpieczeństwa dla stacji nadawczych, tzw. pracowniczy i cywilny. Jak widać, mimo badań niewiele ciągle wiadomo na temat zagrożeń dla życia w przypadku długoterminowego narażenia organizmu na działanie promieni radiofonii komórkowej. Także nie wiadomo, czy aktualne normy i standardy bezpieczeństwa są odpowiednie dla zapobiegania chorobom. Niektóre kraje stosują normy bardziej restrykcyjne niż zalecane przez Międzynarodowe Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Jonizującym, zmniejszając je. Procesy sądowe są często wszczynane dopiero w wyniku zachorowania na nowotwór mózgu albo zgonu. Niektóre narodowe komitety doradcze, takich państw jak Austria, Francja, Niemcy czy Szwecja, stworzyły zalecenia dla swoich obywateli znacznie restrykcyjne, zmniejszenie także promieniowania, do których należy używanie zestawów słuchawkowych, które zmniejsza promieniowanie w okolicach głowy, trzymanie telefonu komórkowego z dala od ciała, zakaz rozmowy przez telefon w samochodzie w trakcie jazdy bez anteny. Zalecenia dotyczą także w miarę rzadkiego korzystania z telefonów komórkowych, ograniczenia ich używania przez dzieci, stosowania telefonów komórkowych o bardzo niskich poziomach promieniowania, a także szersze stosowanie technologii umożliwiających używanie zestawów słuchawkowych. Obecnie wykorzystuje się coraz wyższe częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego, a im wyższa częstotliwość, tym większa częstość promieniowania jest pochłaniana przez skórę człowieka i prawdopodobnie mniej oddziaływuje na narządy wewnętrzne. Jednak wraz z ogromnym rozwojem telefonii prowadzonych jest coraz więcej badań dotyczących ewentualnego negatywnego działania, także rakotwórczego wpływu promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe, w tym na człowieka, chociaż, jak wspomniałam, większość dotychczasowych badań nie wykazała związku między wpływem promieniowania elektromagnetycznego a wzrostem ryzyka występowania nowotworów. Jednak równolegle pojawiają się bardzo różne publikacje, które pokazują zupełnie odmienne wyniki. Dlatego wiele międzynarodowych komisji i organizacji ze względu na niejednoznaczność publikowanych badań oraz stale rozwijające się technologie związane z telefonią komórkową zlecają dodatkowe badania. W związku z ciągłym rozwojem technologii związanej z telefonią komórkową, między innymi wdrażaniem sieci piątej generacji, w Polsce konieczne jest dalsze monitorowanie wartości poziomów pól elektromagnetycznych pochodzących z instalacji telekomunikacyjnych. Ministerstwo Cyfryzacji już w tamtym roku opracowało dokument Strategia 5G dla Polski, w którym określono działania oraz środki dla realizacji, jakim ma być wdrożenie sieci piątej generacji w Polsce. Na rok 2019 było zaplanowane rozpoczęcie prac i stały monitoring oraz badanie pól elektromagnetycznych z zakresu radiowego. Wprowadzona technologia 5G wśród najważniejszych proponowanych zmian to podniesienie norm dopuszczalnego promieniowania z zakresu radiowego do poziomu zalecanego w unijnej rekomendacji, czyli do poziomu ICNIRP, czyli tego komitetu przeciwjonizującemu, jest stokrotnie większa od polskiej normy. Umożliwienie także operatorom stawiania anten bez pozwolenia na budowę. Następna to jest zmiana możliwości uniemożliwiająca właścicielom nieruchomości przeciwstawianie się budowie stacji bazowej w najbliższym otoczeniu nieruchomości, a także umożliwiająca stawianie anten telefonii komórkowej na terenach chronionych, czyli parków narodowych, rezerwatów przyrody, uzdrowisk. Sieć 5G przez jednych profesjonalistów jest uważana za technologiczny postęp, inni, zwłaszcza lekarze, ostrzegają przed jej zgubnymi skutkami dla naszego zdrowia. 13 września 2017 roku ponad 180 naukowców i lekarzy z 36 krajów podpisało apel, w którym domagają się zawieszenia technologii 5G w Europie. Naukowcy zwracają przede wszystkim uwagę na to, że rozpowszechnienie technologii 5G istotnie zwiększy ekspozycję na pole elektromagnetyczne częstotliwości radiowej, które jest teraz emitowane przez sieci 2, 3 i 4G. Korzystanie z sieci 5G będzie wymagało wbudowywania wielu nowych anten i wydaje się, że przy masowym korzystaniu z sieci 5G niemożliwym stanie się uniknięcie ekspozycji na promieniowanie. O szkodliwości promieniowania pisało także ponad 230 naukowców z ponad 40 krajów w liście skierowanym do ONZ i Światowej Organizacji Zdrowia w 2015 roku, co potwierdziło badania amerykańskiego National Toxicology Program oraz działająca przy WHO Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, która zaklasyfikowała pole elektromagnetyczne do grupy czynników prawdopodobnie rakotwórczych. Udowodniono, że pole elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia elektryczne i bezprzewodowe wpływa także szkodliwie na rośliny, ludzi i zwierzęta. Powoduje wzrost zachorowań na raka mózgu i serca. W 2016 roku Akademia EUROPAM stwierdziła, że istnieją silne dowody na to, że długoterminowa ekspozycja na pole elektromagnetyczne może powodować wzrost zachorowania na nowotwory, chorobę Alzheimera, bezpłodność, chociaż częściej spotykana jest nadwrażliwość na te promieniowania, która objawia się bólami głowy, trudnościami z koncentracją, problemem ze snem, depresją, brakiem energii, zmęczeniem, także objawami grypopodobnymi. Według niektórych naukowców istnieje potwierdzony związek między polem a wzrostem zachorowań na nowotwory, wzrostem ilości szkodliwych rodników, uszkodzeń genetycznych, zmian strukturalnych i funkcjonalnych układu rozrodczego, także luk w pamięci i trudności w uczeniu się, zaburzeń neurologicznych i ogólnego złego samopoczucia, jakie coraz częściej pojawiają się u Europejczyków, którzy narażeni są na długotrwałą ekspozycję na pole elektromagnetyczne i sieci bezprzewodowe. Poza wzrokiem, który wykrywa światło widzialne, przypominam, czy skórą odczuwającą promieniowanie podczerwone, organizmy żywe, w tym ludzie, nie posiadają odpowiednich receptorów, aby wykryć obecność pola elektromagnetycznego, dlatego promieniowanie przechodzi przez nasze organizmy niezauważalnie. Pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 1 do 10 GHz wnikają w głąb ludzkich tkanek, gdzie oddają część swojej energii w postaci ciepła i szkodliwe efekty biologiczne zależeć będą od ilości pochłanianej energii. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym Państwu przedstawić na temat badań i informacji, które udało mi się uzyskać na temat wpływu telefonii komórkowej. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.